Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o innych jeszcze różnicach w budowie mózgu kobiet i mężczyzn, co jest ważne zwłaszcza w kontekście nowych ideologii. Życie człowieka, jak wiadomo, zaczyna się od chwili zapłodnienia uwolnionej komórki jajowej z pęcherzyka grafa w jajniku, która przez jajowód przenoszona jest w kierunku macicy, gdzie po zagnieżdżeniu dziecka w stadium zarodkowym rozpoczyna się rozwój. Do zapłodnienia dochodzi zwykle w jajowodzie, gdzie dociera jeden z 200 milionów plemników, który dzięki witkom i skurczom mięśni macicy docierają do jajowodu. W swej wędrówce do komórki jajowej większość plemników ginie i do komórki jajowej dociera tylko kilka tysięcy, z których, jak wspominałam, jeden bierze udział w zapłodnieniu. Enzymy zawarte w pęcherzyku znajdującym się w główce, akrosomie plemnika, rozpuszczają osłonkę komórki jajowej, do której wnika główka plemnika z pozostawieniem na zewnątrz witki, jaka jednak wbrew początkowym opiniom poza ruchem pełni także ważne funkcje. Moment połączenia jądra komórki jajowej z jądrem męskiej komórki rozrodczej, określany zapłodnieniem, staje się początkiem nowego, odrębnego od matki i ojca życia. W zapłodnionej komórki jajowej rozwija się nie tylko ciało, ale także ochraniające dziecko błony płodowe. Przypominam, że płeć dziecka zależy od rodzaju chromosomu płciowego, które dziecko otrzymuje od ojca, albo Y lub X, podczas gdy od matki pochodzi zawsze chromosom X. Plemniki, jak już mówiłam, mogą zawierać oba chromosomy. W jednych jest X, w drugich Y. Jeśli do komórki jajowej dociera plemnik z chromosomem X, urodzi się córka. Jeśli z chromosomem Y, rozwinie się dziecko płci męskiej. Jak wykazano w badaniach, geny chromosomów płciowych bezpośrednio przyczyniają się do zróżnicowania płciowego mózgów kobiety i mężczyzn i według badaczy wielu genów znajduje się w chromosomie Y, ma swój udział w procesie różnicowania i męskiego rozwoju, przy czym chromosomem nazwana jest struktura zawierająca cząsteczkę DNA obecna w jądrze każdej komórki. Chromosom Y rozpoczyna ciąg zmian, które odróżniają chłopca i jego mózg od mózgu dziewczynki, odpowiadając za proces rozwoju gonad, z których powstają jądra, które stanowią główną strukturę wytwarzającą testosteron z oddziaływaniem na rozwój męskiego mózgu w ciele dziecka w okresie życia płodowego. Kobieta posiada natomiast dwa chromosomy X, czyli jeden X od matki i jeden X od ojca. Do tej pory poddawano, że aktywny jest jeden z chromosomów X, podczas gdy drugi miał być uśpiony. Chociaż jak już w poprzednim programie mówiłam, odkryto, że reakcje mózgowe różnią się w zależności od tego, na którym chromosomie położony jest nieaktywny gen. Według badań co piąty z dodatkowych genów unika uśpienia, pozostając aktywnym, co ma być powodem, że kobiety otrzymują większą liczbę genów X. Ponadto uznano, że zapasowe geny mają chronić kobietę przed zaburzeniami zarówno fizycznymi, chemicznymi, jak i behawioralnymi. Rezerwowe geny mają stanowić powód większego zróżnicowania genetycznego w kobiecym mózgu i według badaczy kobiety nie tylko różnią się od siebie tajemniczością, ale mają być zmienne, przebiegłe i ekscentryczne. Jak wspominałam, mężczyźni i kobiety zostają stworzeni równymi, ale nie takimi samymi, ani nie w taki sam sposób. Oboje stworzeni są w inny sposób, także zaprojektowani jako inni. Genetyczne i hormonalne różnice w mózgu kobiety i mężczyzny pojawiają się na długo przed narodzinami i odmienność zauważana jest już w łonie matki, w niemowlęctwie, także w dzieciństwie, aż po życie, dorosłość. Jak piszą chrześcijańscy badacze według Pisma Świętego, Adam nie został stworzony w ogrodzie Eden jak Ewa, ale Pan Bóg ulepił go z gliny raczej na pustkowiu, na zewnątrz, przed wszelkim stworzeniem, co może według badaczy być jednym z powodów, dla którego chłopcy czy mężczyźni najlepiej czują się na pustkowiu, w lasach czy na okolicznych polach. W naturze mężczyzny jest zdobywanie i życie mężczyzny określane jako jest jako różnorodne, pogmatwane, nie dające się uprościć, co ma mieć początek w męskim mózgu. Według badaczy mężczyźni przez całe życie poszukują potwierdzenia własnej wartości, co odróżnia ich od kobiet. W przeciwieństwie do Adama, Ewa została ukształtowana z jego żebra już w pachnącym ogrodzie Eden, jako w miejscu bezpiecznym, z mózgiem opartym na mowie, relacjach i opiece nad innymi, dlatego kobiety odruchowo, nawet w bardzo młodym wieku, wolą przebywać w domu. W Piśmie Świętym ponadto użyte są inne określenia określające stworzenie Ewy. Adama, którego Pan Bóg ulepił, towarzyszy słowo określające jako istar, co dosłownie oznacza kształtować, formować, czyli słów, jakich używa się do opisania czynności wykonywanej przez garncarza, który formuje gliniane naczynie, co jest także tłumaczone jako ustalać, wytwarzać albo zamierzać. Pismo Święte posługuje się zupełnie innym słowem, aby opisać stworzenie kobiety, z użyciem słowa banach. Bóg nie ulepił kobiety tak jak mężczyzny, ale użyte hebrajskie banach jest tłumaczone jako wytwarzać, budować lub modelować, co ma wskazywać na zupełnie inny złożony projekt. W innych wersetach Pisma Świętego to słowo banach używane jest dla opisania kunsztownej konstrukcji świątyni, ołtarza, domu czy miasta, czyli w ten sposób ma być zaprojektowany projekt i budowa złożonych pięknych budynków. W przeciwieństwie do mężczyzny, który został ulepiony czy uformowany ręką Pana Boga, kobieta została zaprojektowana i wykonana także jako stworzenie porównywane do projektowania świątyni albo innego dzieła. Ta różnica w stworzeniu kobiety ma pomagać zrozumieć, dlaczego Pismo Święte wskazuje na męża jako obrońcę, żony jako kruchego stworzenia, jakie łatwo zranić. Mózg kobiecy wydziela hormony, zwłaszcza oksytocynę, jaka ułatwia pielęgnację relacji i potrzebę budowania, kochania i opieki, jakie są wrodzone, pochodząc z projektu Bożego i ukształtowanie dzięki zupełnie odmiennym interakcjom, nie tylko hormonów, ale również połączeń układów rozrodczych i innego zaprojektowania mózgu, oczywiście nie rozpatrując gołym okiem, ale pod mikroskopem z użyciem różnego rodzaju metod diagnostycznych. Jak piszą badacze, brak szacunku do różnic, ich rozpoznawania może prowadzić do wielu konfliktów, poczucia zagubienia, a nawet patologii. Odmienność według badaczy nie oznacza jednak, że mężczyźni się nie opiekują, a kobiety nie są silne, co może przejawiać się jednak w różnym stopniu i na różne sposoby. U kobiety obszary mózgu zajmujące się uczuciami i pamięcią emocjonalną prawie zawsze pracują jednocześnie z innymi funkcjami mózgowymi. Podczas wykonywania wielu zadań naraz u kobiety aktywuje się więcej obszarów i szlaków mózgowych niż u mężczyzn. Partie mózgu są silnie ze sobą połączone, co ma być powodem do pełnienia wielu funkcji naraz, czyli wielozadaniowości. Kobiecy mózg ma być zaprojektowany w ten właśnie sposób, że praktycznie nigdy nie przestaje działać i badacze trafnie opisują zdolności kobiet do wykonywania wielu zadań jednocześnie. Mózg kobiecy ponadto zaprojektowany jest tak, by rozpoznawać subtelne szczegóły w spojrzeniu drugiej osoby, w ruchach ciała, mimice twarzy, tonie głosu, co ma być powodem zdolności kobiety do podświadomego przetwarzania wielu obserwacji i co pozwala jej ocenić charakter i usposobienie drugiej osoby o wiele szybciej i trafniej niż robi to mężczyzna, co można zaobserwować na bardzo wczesnym etapie rozwoju człowieka. Poprzez liczne połączenia w ciele modelowatym, zwanym także spoidłem wielkim, czyli strukturze zbudowanej z białych włókien nerwowych łączących ośrodki w obu półkulach, kobiety mają mieć między innymi lepszą intuicję, chociaż według badaczy kobiety nie powinny mylić tego daru z pochopnym wyciąganiem wniosków. Jeszcze zanim dziewczynki zaczną rozumieć język, lepiej niż chłopcy rozpoznają emocjonalny przekaz wypowiedzi czy mimikę. Kobiety są wrażliwsze na wyraz twarzy i lepiej odczytują sygnały niewerbalne. Dziewczynki na przykład częściej gaworzą na widok ludzkiej twarzy, chłopcy z równą gotowością gaworzą na widok zabawek. Kiedy dzieciom pokazywano te same obrazki przedstawiające ludzi i przedmioty, dziewczynki widziały więcej osób, a chłopcy więcej przedmiotów. Niektórzy badacze uważają, iż tak zwana kobieca intuicja może oznaczać naturalną zdolność kobiet do dostrzegania wszystkich tych drobnych szczegółów i zmian w wyglądzie i zachowaniu innych osób. Mózg kobiecy ma być lepiej skonstruowany do przetwarzania i czerpania przyjemności z komunikacji werbalnej, ale także współpracy i budowania więzi, i za chwilę opowiem o innych różnicach. Jak już wspominałam, różnice dotyczą sposobu słyszenia i mówienia. Skutkiem działania testosteronu u nienarodzonego chłopca, zmiany mózgu, w wyniku których ma on mniej i słabiej połączone ośrodki mowy niż dziewczynka, jaka wcześniej rozwija umiejętności językowe, dostrzegalne już we wczesnym dzieciństwie. Dziewczynki szybciej uczą się mówić i wcześniej budują dłuższe zdania. Różnice są tak wyraźne, że do trzeciego roku życia przeciętna dziewczynka opanowywuje dwa razy tyle słów, co przeciętny chłopiec, i mowa jej też prawie zawsze jest zrozumiała. Kobiety wykorzystują wyspecjalizowane obszary odpowiedzialne za funkcje mowy języka zlokalizowane w obu półkulach, podczas gdy mężczyźni używają tylko jednej, lewej półkuli, do zadań werbalnych, co wykryto, wykorzystując między innymi rezonans magnetyczny. Wyniki innych badań metodami obrazowania wykazały, że kiedy mężczyźni czytają, podświetla się tylko niewielki obszar w lewej półkuli mózgu w zakręcie czołowym dolnym, natomiast u kobiet podświetlają się płaty czołowe po obu stronach mózgu, choć aktywność jest o wiele bardziej rozproszona niż u mężczyzn. Kobieta bez trudu potrafi wypowiedzieć średnio od 6 do 8 tysięcy słów dziennie. Dodatkowo wykorzystuje do porozumiewania się od 2 do 3 tysięcy dźwięków. Ponadto wykonuje od 8 tysięcy do 10 tysięcy gestów, min, poruszenia głowy oraz innych sygnałów z tak zwanej mowy ciała, co daje średnio dziennie ponad 20 tysięcy słów, podczas gdy mężczyzna używa zaledwie 2000 do 4000 słów, 1000 do 2000 dźwięków i wysyła od 2 do 3 tysięcy sygnałów mowy ciała. I jak obliczono, średnia u mężczyzny to jest 7 tysięcy słów, ponad 1/3 możliwości kobiety. Biologiczny projekt mężczyzny sprawia, że on jest bardziej predysponowany do rozpoznawania i komunikowania własnych emocji, posiadając mniejszy hipokamp, i mężczyźni zapamiętują mniej doświadczeń emocjonalnych niż kobiety. Także partie mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie emocji są o wiele mniejsze i słabiej połączone niż u kobiet. Męska zdolność do odczuwania i wyrażania emocji jest fizycznie oddzielona od zdolności słownego ich wyrażania. Podczas rozmowy mężczyźni są skłonni, a nawet niezdolni mówić o emocjach i ogólnie przekazują mniej informacji o uczuciach niż przeciętna kobieca, co ma wyjaśniać, dlaczego męskie rozmowy są zwykle pełne faktów, bez emocji, tylko czyli dystans emocjonalny mężczyzny oraz ich niechęć do komunikowania mają mieć wyraźne przyczyny biologiczne. Ponadto ośrodki emocji w męskim mózgu są bardziej rozproszone niż u kobiet. Obrazy komputerowe mózgu pokazują, że kiedy mężczyzna chce z kimś porozmawiać, aktywuje się u niego lewa półkula. Napisano, jakby szukał on ośrodka mowy, nie potrafił go znaleźć i obszary przetwarzania informacji w korze mózgowej, których mężczyźni używają do rozwiązywania problemów czy łamigłówek, mają być u kobiety wykorzystywane właśnie do przetwarzania stanów emocjonalnych. Kiedy mężczyzna pracuje nad projektem, problemem czy sytuacją stresową albo emocją, zazwyczaj milknie. Kiedy używa prawej półkuli do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z uczuciami, trudno mu użyć lewej półkuli do słuchania czy mówienia. Męski mózg jest zaprojektowany do wykonywania tylko jednej czynności. Badania mózgu wykazują, że kiedy mężczyzna siedzi cicho, jego mózg odpoczywa albo, jak napisano, mężczyzna rozmawia sam z sobą. Takie zachowanie jest w większości kobiet nie do pomyślenia, nawet przerażające. I mózgi kobiet stanowią przeciwieństwo mózgu mężczyzny, który kobiecy mózg nigdy nie odpoczywa. Rozmowa z drugą osobą pozwala kobiecie obniżyć poziom stresu poprzez przegadanie problemu, co świadczy, że męski mózg i kobiecy postrzegają świat inaczej, do tego z różnym sposobem komunikacji, jaka u kobiet naturalnie objawia się w uczuciach, podczas gdy u mężczyzny naturalne jest unikanie rozmowy o emocjach. Według statystyk 98% kobiet chciałoby rozmawiać o swoich problemach, wrażeniach i planach. 74% pracujących kobiet twierdzi, że największą wadą ich mężów jest niechęć do mówienia. 80% kobiet twierdzi, że to one inicjują poważne rozmowy. a hormonem, który ma zmuszać kobiety do szukania innych w celu komunikacji i rozmowy, jest oksytocyna. Poza tym rozmowa, jak już mówiłam, ma u kobiet rozładowywać napięcie i stres. Mózg męski jest tak zaprojektowany, by postrzegać rozmowę jako środek do celu, podczas gdy kobiecy widzi w rozmowie cel sam w sobie. Dla kobiety rozmowa jest konieczna, chociaż męski mózg nie jest stworzony do słuchania. Kobiety mówiąc lub słuchając okazują swoje uczucia przez mimikę i wykorzystują wyraz twarzy do komunikowania stanów emocjonalnych. Wyższe poziomy testosteronu i wazoprosyny u mężczyzny mają powodować, że reaguje on na stresory próbą rozwiązania problemu. Męski mózg, jego hormony zmuszają do odpowiadania na emocje działaniem, naprawianiem czy podejmowaniem decyzji. Przetwarzanie informacji przestrzennych, nawigowanie, czytanie map, wizualizowanie topografii czy projektów trójwymiarowych jest różne u mężczyzn i u kobiet. Jak wykazały funkcjonalne metody obrazowania, zdolności przestrzenne u mężczyzn zlokalizowane są w ściśle określonym obszarze prawej półkuli mózgu. U kobiety dobrze połączone półkule, wzmacniając przetwarzanie mowy i emocji, utrudniają przetwarzania przestrzenne, dlatego tylko 10% kobiet posiada dobrą wyobraźnię przestrzenną, podobną do mężczyzn. Większość kobiet nie umie czytać mapy tak dobrze jak mężczyźni i kobiety jednak lepiej odczytują charakter człowieka. Większość kobiet, mając problemy z mapami, projektuje mapy turystyczne, które mają trójwymiarową perspektywę. Ponadto sprawdzianem umiejętności przestrzennych, a także matematycznych jest ponadto u mężczyzny prowadzenie samochodu. Męski mózg i kobiecy przetwarzają i reagują na stres także w bardzo zróżnicowany sposób. Skłonność mężczyzny do reagowania złością pochodzi prawdopodobnie z jego połączeń mózgowych, które transportują reakcje emocjonalne przez ciało, uruchamiając reakcję fizyczną. Mózg kobiecy jest lepiej przystosowany do przetwarzania, jak już mówiłam, reakcji emocjonalnych do ośrodków mowy, relacji i myślenia. W odpowiedzi na stres kobiety częściej pomyślą i poczują, zanim zrobią. Mężczyźni przeciwnie, wydają się zaprojektowani tak, aby najpierw działać, a dopiero potem poddawać zachowanie refleksji. Jeśli w tym procesie pojawiają się uczucia u mężczyzny, to jeśli w ogóle pojawiają się uczucia, jedynie w końcowej fazie. Różnice w relacjach na reakcje kryzysowe można także tłumaczyć strukturą połączeń wewnątrzmózgowych i częściowo wpływem hormonów. Kobiety poddają się reakcjom zaopiekuj się i zaprzyjaźnij, jakie mają być związane z wyższymi poziomami oksytocyny i estrogenu. Opieka obejmuje tworzenie fizycznych i emocjonalnego poczucia bezpieczeństwa oraz przyjaznego środowiska dla członków rodziny czy innych bliskich osób. Badania wskazują także, że od wczesnych lat szkolnych, po naukę w liceum, większość mężczyzn ma skłonność do rywalizacji, podczas gdy większość kobiet woli współpracę. Mężczyźni w stresie postrzegają agresję i ryzyko jako potrzebne, podczas gdy dla kobiet stres zawsze stanowi problem. Według badaczy od najmłodszych lat męski mózg dąży do rywalizacji, a kobiecy do współpracy. Fizjologicznie ciało migdałowate, ta struktura, która reaguje na obszar mózgu położony w głębi układu limbicznego, odpowiedzialny jest za emocje i agresywne odruchy, jak i połączony z płatem czołowym, tak zwanej myślącej części mózgu, prowadzi, gdzie tam dochodzi do kontroli impulsów i podejmowanych decyzji moralnych. to ciało migdałowate działa w różny sposób w zależności od płci, co ma tłumaczyć, dlaczego kobiety są zwykle mniej agresywne niż mężczyźni. Przepływ testosteronu ponadto zwiększa rozmiary męskiego ośrodka ciała migdałowatego. Im większy obszar ciała migdałowatego w mózgu, tym dana osoba wykazuje większe skłonności do agresji, co ma stanowić jedną z przyczyn, dla których mężczyźni ogólnie rzecz biorąc częściej reagują fizycznie, agresywnie i gniewnie na emocje. Ponadto silne połączenia między układem limbicznym a ciałem mężczyzny powoduje, że jak już mówiłam, woli on działać niż mówić. Połączenia między tymi strukturami, ciałem migdałowatym a płatem czołowym są u kobiety o wiele większe niż u mężczyzny, także ona bardziej jest przygotowana nad panowaniem nad reakcją fizyczną. Zakręt czołowy górny, pomagający kontrolować emocje, ma być większy u kobiet niż u mężczyzn, co powoduje, że kobiety mogą być lepsze w odsuwaniu od siebie zbyt silnie pobudzających odczuć, co zdaniem badaczy ma tłumaczyć, dlaczego kobiety rzadziej się poddają złości. Kobiety mają połączenia między ciałem migdałowatym a ośrodkami języka i emocji w korze mózgowej, które są większe niż u mężczyzny. Dlatego, jak mówiłam, kobieta woli rozmawiać o uczuciach. Badania wykazały, że przetworzenie bodźców emocjonalnych, myśli i odczuć zajmuje mężczyźnie średnio 7 godzin dłużej niż kobiecie. Mężczyźni dłużej przetwarzają i radzą sobie ze swoimi uczuciami, jednak mężczyzna potrafi radzić sobie z zadaniami logicznymi, słownymi, za pomocą lewej półkuli i może on rozwiązywać, jak już mówiłam, problemy przestrzenne, wykorzystując tylko jedną prawą półkulę. Ani w jednym, ani w drugim przypadku nie uaktywniają się u mężczyzny ośrodki odpowiedzialne za emocje. Kobieta zwykle tuli dziecko, podczas gdy mężczyzna będzie je podrzucał w powietrzu. Jak wykazują badania psychologiczne, kobiety są o wiele lepsze od mężczyzn w wyczuwaniu, rozumieniu i przewidywaniu zachowania innych osób, potrafią lepiej wczuwać się w motywy kryjące się za wypowiedzią i zachowaniem. Z punktu widzenia anatomii, okolice oczodołowe kory mózgu związane z agresywnym zachowaniem są o wiele większe, jak już mówiłam, u mężczyzn niż u kobiet. Ponadto ten obszar mózgu u kobiety związany jest z ekspozycją mniejszą na testosteron w łonie matki, będąc bardziej podatny na uspokajające działanie serotoniny. Według badań półroczni chłopcy są o wiele mniej strachliwi od dziewczynek i brak lęku ma związek z poziomem testosteronu. Także im większy poziom tego hormonu, tym mniej strachu. Warto podkreślić, że większość mężczyzn nie interesuje się kobietami, które chcą ich kontrolować i według badań mężczyźni zdecydowanie nie lubią tendencji do dominacji kobiet, co ma godzić w ich biologiczną potrzebę podboju. U mężczyzn odnoszących sukcesy dochodzi do wzrostu poziomu testosteronu, jednak gdy mężczyzna przegrywa albo jest poniżany, ma doświadczyć spadku poziomu tego hormonu. Choć kobiety wydają się skonstruowane, aby mężczyźni je prowadzili, to jednak potrzebują kogoś, kto je docenia, poważa, okazuje im szacunek, czyli według badaczy męska dominacja jest korzystna w małżeństwie, jeśli władza w nim jest wyważona, a nie autokratyczna. Według badaczy kobietom podobają się silni mężczyźni, choć oczywiście kobiety nie lubią tyranów. Męski mózg jest zaprojektowany, jeszcze raz przypominam, by oceniać, rozumieć przedmioty, ludzi, systemy, w ich relacje do innych przedmiotów oraz pobudzany do zaprojektowania, działania, naprawiania w przeciwieństwie do mózgu kobiecego, który został stworzony do łączenia ze sobą emocji i słów znajomych i przyjaciół, opieki i troski, czyli zwykle mężczyźni określają siebie poprzez pracę i dokonania, a kobiety poprzez relacje i przywiązania, które się troszczą. Kobiety z powodu aktywnych ośrodków mowy i silnych powiązań między układami mowy i emocji oraz pobudzanej przez estrogen i oksytocynę wykazują potrzebę opieki, przyjaźni, będąc skonstruowane do nawiązywania, jak już wspomniałam, najlepiej ciepłych relacji. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu dopowiedzieć na temat różnicy w budowie mózgu i reakcjach mężczyzny i kobiety. Był zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.